Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Papieskie konto na Twitterze osiągnęło ponad 35 milionów obserwujących, a na Instagramie ich liczba przekroczyła 4 miliony.
Konferencja Episkopatu Włoch przeznaczyła 1,5 miliona euro na pomoc dla syryjskich uchodźców i dla Wenezueli.
W Częstochowie trwa Europejskie Forum Młodych.
17 lipca witają Państwa
ksiądz Mariusz Han
i ksiądz Tadeusz Cieślak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Papieskie konto na Twitterze w 9 językach ma już ponad 35 milionów obserwujących, przy czym w ostatnim miesiącu ich wzrost był szczególnie szybki. Otworzył je blisko 5 lat temu Benedykt XVI. Od ponad 2 lat Franciszek obecny jest również na Instagramie. Liczba obserwujących tam jego konto przekroczyła już ostatnio 4 miliony.
Fakty te skomentował w wywiadzie dla Radia Watykańskiego profesor Paolo Peverini z Wolnego Międzynarodowego Uniwersytetu Studiów Społecznych w Rzymie, będąc jednocześnie konsultorem Watykańskiego Sekretariatu do Spraw Komunikacji.
Podkreśliłbym tu dwa aspekty. Jeden to dane ilościowe. Chodzi tu o liczbę niezwykłą. Druga sprawa to szybkość, z jaką tę liczbę osiągnięto. Świadczy to zatem o nadzwyczajnej zdolności przyciągania zainteresowania i zwiększania interakcji wokół tematów mających znaczenie dla opinii publicznej. Inna kwestia ogromnej wagi wiąże się z treściami, gdyż bardzo często ma się skłonność do kładzenia nacisku na liczby. Natomiast tutaj trzeba przede wszystkim pomyśleć o tematach, które porusza papież i o sposobie, w jaki o nich mówi. Oznacza to zatem, że konto na Twitterze to jedna z form, poprzez które objawia się ta wielka zdolność, by wpływać na opinię publiczną i przyczyniać się niewątpliwie do zwiększenia zainteresowania tematami, jakie bardzo często pozostają na marginesie tego, czym zajmują się media.
W wywiadzie dla Radia Watykańskiego profesor Peverini zwrócił też uwagę, że na koncie Instagramu papież ma wielu młodych odbiorców. Tymczasem jeszcze niedawno uważało się ich za dalekich od zainteresowania sprawami religijnymi.
Wiemy, że dla niego, zamiłowanego pasterza i ojca duchownego, było trudno opuścić pełniony urząd i to właśnie w chwili, kiedy Kościół potrzebował duszpasterzy przekonanych i umiejących oprzeć się dyktaturze ducha czasu. Jednak potrafił zrobić miejsce innym i żyć dogłębną pewnością, nawet jeśli łódź zdaje się wywracać. Słowa te napisał Benedykt XVI w przesłaniu na pogrzeb swojego przyjaciela, kardynała Joachima Meissnera. Uroczystości żałobne po śmierci emerytowanego metropolity Kolonii odbyły się w tym mieście w minioną sobotę.
Specjalny telegram wystosował papież Franciszek, wyrażając uznanie dla nieustraszonego wkładu zmarłego w sprawy wiary i Kościoła. Z kolei przesłanie papieża seniora odczytał jego sekretarz, arcybiskup Georg Genswein. Benedykt XVI przypomniał, że wielokrotnie rozmawiał z kardynałem Meissnerem, ostatnio przez telefon na dzień przed jego śmiercią. Z rozmów tych biła wielka pogoda ducha sędziwego purpurata. Fakt, że kardynała Meissnera znaleziono martwego z brewiarzem w rękach, Benedykt XVI zinterpretował jako sztukę umierania na modlitwie, będącą darem od Boga.
W nowojorskiej siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych zaprezentowano plan działania dla zwierzchników i działaczy religijnych celem zapobiegania podżeganiu do przemocy mogącej prowadzić do zbrodni. Dokument, będący owocem 3 lat intensywnych prac, jest ważnym, konkretnym krokiem ku promowaniu kultury i społeczeństw broniących odpowiedzialnie niewinnych narażonych na akty barbarzyństwa, powiedział przedstawiciel Watykanu na forum ONZ w Nowym Jorku.
Według arcybiskupa Bernardita Auzy ważne jest podkreślenie roli, jaką mają w tym względzie przywódcy religijni. Tym niemniej nie można zapominać, że odpowiedzialność za ochronę ludzi przed przemocą spoczywa przede wszystkim na poszczególnych rządach i całej wspólnocie międzynarodowej. Znaczenie zwierzchników wspólnot wyznaniowych polega nie tylko na tym, aby zapobiegać podżeganiu do nienawiści. Ich szczególnym, specyficznym zadaniem jest zachęcać swych współwyznawców do praktykowania zasad etycznych związanych z respektowaniem życia i godności człowieka.
1,5 miliona euro przeznaczyła Konferencja Episkopatu Włoch na 2 projekty pomocowe. Jeden z nich dotyczy uchodźców syryjskich, a drugi kryzysu w Wenezueli. Pomoc zostanie udzielona poprzez włoską Caritas.
Walki toczone w Syrii od 7 lat spowodowały śmierć ponad 400 tysięcy ludzi. Ponad 6 milionów osób opuściło rodzinne strony, pozostając wewnątrz kraju, a ponad 5 milionów wyemigrowało za granicę. 13,5 miliona mieszkańców Syrii potrzebuje pomocy humanitarnej. 85% żyje poniżej poziomu biedy.
Włoska pomoc dla nich w wysokości 1 000 000 euro obejmie zarówno potrzeby dnia codziennego, żywność, opiekę zdrowotną i produkty pierwszej potrzeby, jak też działania mające na celu pojednanie i wychowanie do pokoju oraz wzajemnego szacunku, szczególnie wśród ludzi młodych, przede wszystkim w Syrii i Libanie, gdzie obserwuje się największe napięcia między różnymi grupami i frakcjami.
Z kolei w Wenezueli sytuacja pogarsza się z dnia na dzień. Napięcie polityczne wyraziła również duża frekwencja we wczorajszym referendum przeciwko zaproponowanej przez rząd konstytuancie. Obserwuje się wzrost przemocy i coraz więcej strajków. Z dnia na dzień trudniej kupić żywność i lekarstwa. Bieda dotyka już 82% ludności.
Pomoc Episkopatu Włoch dla Wenezueli w wysokości 500 tysięcy euro zostanie skierowana do 10 diecezji i obejmie około 24 tysięcy osób, w tym szczególnie dzieci, kobiet w ciąży, samotne osoby starsze oraz więźniów. Włoska Caritas przygotowała równocześnie specjalne dossier o sytuacji w latynoamerykańskim kraju. Umieszczone w dokumencie dane i wnioski przedstawił Radiu Watykańskiemu wicedyrektor wspomnianej organizacji charytatywnej Paolo Beccegato.
Ten krzyk cierpienia całego społeczeństwa, wzrost ekstremalnego ubóstwa w kraju znajdującym się już i tak w trudnej sytuacji, wzrost poziomu niedożywienia wśród najmłodszych, którego ofiarą pada jedno dziecko na cztery, jak podaje Caritas Wenezueli, codziennie wspierająca tamtych ludzi, wzrastanie wszelakich utrudnień w kwestiach otrzymania opieki zdrowotnej wraz ze zwiększeniem liczby przypadków śmierci matek przy porodzie, śmierci niemowląt, wszystkiego, co wiąże się z brakiem dostępu do lecznictwa na podstawowym poziomie. Każda z tych kwestii wskazuje na bardzo poważny stan faktyczny. Ludność żyje w ekstremalnym cierpieniu i krzyczy z jego powodu, ale jej wołanie pozostaje niewysłuchane. Trzeba więc bardziej niż kiedykolwiek pokojowego dialogu, aby znaleźć rozwiązanie dla tych wyzwań.
Wszyscy jesteśmy za to w taki czy inny sposób odpowiedzialni. Tak na fakt, że w Argentynie niemal 60% osób poniżej 18 roku życia żyje w ubóstwie, zareagował arcybiskup Eduardo Eliseo Martín. Metropolita Rosario odniósł się do danych opublikowanych przez papieski Uniwersytet Matki Bożej z Buenos Aires. Alarmujący poziom biedy wśród niepełnoletnich prawie nie uległ zmianom od 2015 roku, choć trzeba zaznaczyć, że nastąpiła nieznaczna poprawa w porównaniu z sytuacją trochę wcześniejszą.
Kościół od dawna mówi, iż potrzeba poważnego zwrócenia uwagi na odpowiedzialność społeczną, stwierdził arcybiskup Martín. Zaznaczył, że demokrację w Argentynie buduje się zaledwie od 30 lat i ciągle wyzwanie stanowi tam kwestia realnej równości wszystkich obywateli. Przypominamy wciąż przywódcom, że muszą mieć w sobie wielką pokorę i praktykować dialog, gdyż nie możemy cały czas się kłócić, bo to nie prowadzi do niczego, dodał ordynariusz Rosario.
Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak uczestniczył w tygodniowych rekolekcjach w Teze i programie przygotowanym przez braci wspólnoty. Metropolita Gnieźnieński przyjechał w ubiegłą niedzielę z grupą młodych i diecezjalnym duszpasterzem młodzieży.
Podczas swojego pobytu arcybiskup Polak poprowadził warsztaty na temat pojednania, uczestniczył we wprowadzeniach biblijnych, spotkał się m.in. z pielgrzymami z Polski, wolontariuszami z 6 kontynentów, a także z chrześcijanami z krajów arabskich i siostrami z 3 zgromadzeń zakonnych, które od kilkudziesięciu lat pomagają w Teze. Dzieląc się spostrzeżeniami ze swojego pobytu, ksiądz prymas mówi:
sercem, które tutaj przyciąga, to jest wymiar spotkania z drugim człowiekiem, ale nade wszystko z Panem Bogiem. Także poprzez modlitwy, poprzez spotkania, poprzez wprowadzenie w Pismo Święte, poprzez dzielenie się w grupach, młodzi ludzie doświadczają tego spotkania z Panem Bogiem. Myślę, że dla wielu młodych to, że ta wspólnota jest pośród nich, że modli się w ten sposób, że do tej modlitwy ich zaprasza, to jest też taka siła przyciągania.
Prymas Polski podkreśla, że w Kościele najważniejsze jest doświadczenie wiary, a to jest właśnie najistotniejsze w charyzmacie wspólnoty z Teze. Może być to cenną inspiracją dla Kościoła, także dla Kościoła w Polsce. Z Teze, dla Radia Watykańskiego, brat Wojciech.
Naumowiczach koło Grodna obchodzono kolejną rocznicę tragicznych wydarzeń sprzed 74 lat. W 1943 roku na tamtejszych fortach Niemcy rozstrzelali grupę mieszkańców Grodna i Lipska nad Biebrzą. Wśród nich były osoby duchowne i świeckie, w tym błogosławiona Marianna Biernacka, która ofiarowała swe życie za synową i jej nienarodzone dziecko. Beatyfikował ją w 1999 roku Jan Paweł II.
Do Naumowicz, gdzie znajduje się zbiorowa mogiła, przybyli liczni pielgrzymi z kraju i zagranicy, aby upamiętnić męczenników XX wieku. Wśród gości była też liczna delegacja z Lipska, rodzinnego miasta błogosławionej Marianny, na czele z prawnukiem błogosławionej Stanisławem Betko. Uroczystości miały charakter diecezjalny. Pielgrzymi z modlitwą w pieszej pielgrzymce szli do miejsca, gdzie ziemia została zroszona krwią męczenników. Spotkali się na wspólnej modlitwie w lesie, który był niemym świadkiem dramatycznych wydarzeń. Z tego miejsca modlili się w intencji pokoju, aby nigdy nie powtórzyła się podobna zbrodnia, która zawsze jest wielkim bólem dla narodu. Mszy świętej przewodniczył biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz, który przypomniał historię wydarzeń sprzed lat. Hierarcha zaznaczył, że przemoc i wojna nigdy nie są drogą do pokoju, lecz są zawsze wielką porażką i bólem dla ludzkości.
2 minuty dla kraju.
W 250. rocznicę kanonizacji świętego Jana z Kent w kolegiacie akademickiej świętej Anny w Krakowie odbyły się uroczystości dziękczynne za życie świętego profesora Akademii Krakowskiej. Pierwszym etapem tych obchodów była msza święta pod przewodnictwem proboszcza księdza profesora Tadeusza Panusia, który wskazał w homilii, że Jan Kant jest wzorem dla współczesnych naukowców.
Pogodzenie rozumu z wiarą nie było żadnym problemem dla Jana z Kent. Łączył wiedzę z wiarą, wiarę z miłosierdziem, miłosierdzie z pokorą.
Jan Kant został pochowany pod amboną w kościele świętej Anny. Po Eucharystii odbył się wykład profesora Franciszka Ziejki zatytułowany Kanonizacja świętego Jana z Kent w oczach współczesnych. Następnie każdy zainteresowany mógł zwiedzić wystawę o świętym, na której zaprezentowano m.in. relikwiarz ręki i głowy świętego. Kanapa zniewala, wiara wyzwala. Pod takim hasłem odbywa się w Częstochowie Europejskie Forum Młodych 2017. Organizatorem wydarzenia jest wspólnota Emanuel, a jego program adresowany jest do osób między 16 a 30 rokiem życia i nawiązuje do ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży, podkreśla Elżbieta Szefer.
Młodzi ludzie mogą właśnie spotkać siebie nawzajem jako ludzi wierzących, jako ludzi w Kościele, ale przede wszystkim spotkać Boga osobiście, żeby się z Nim zaprzyjaźnić i żeby ten Jezus, który dla niektórych wydaje się bardzo daleki, stał się dla nich bliski i na co dzień pomagał dokonywać dobrych wyborów i żyć pełnią życia.
Podczas częstochowskiego forum młodzi uczestniczą w Eucharystii oraz warsztatach, konferencjach, spotkaniach ze szczególnymi gośćmi, którzy dzielą się swoimi świadectwami. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.